Powracamy do naszej rozmowy. Doktor Marlena Stradomska, przypomnę, przed mikrofonem. Dobrze nam się rozmawia, prawda, pani doktor?
Pewnie, że się dobrze rozmawia.
Ważne, że z uwagą patrzymy na siebie, że chcemy się wzajemnie wysłuchać.
Wysłuchać, mimo różnych kabelków, które są tutaj u nas.
Dobiega ta myśl, przepraszam, o właśnie weszłam w słowo, dobiega ta myśl do nas, gdzieś tam ona pozostaje i jest odpowiedź, choć nie zawsze być musi.
Nie musi być odpowiedzi, ale dobrze by było, nawet jeżeli ktoś mówi nam o swoich trudnościach, że jest tak, jak jest, czyli jest tragicznie, bo nie mam siły wstać z łóżka.
Jak rozmawiać z takim młodym człowiekiem, czy nie, niekoniecznie młodym, powiedziała pani, ten stan może właściwie dotyczyć ludzi w każdym wieku.
W każdym wieku, w każdych okolicznościach. Dobrze powiedzieć takiej osobie, hej, jestem tutaj. Jestem tutaj po to, żeby z tobą być, z tobą pójść do lekarza, zawieźć cię do szpitala, towarzyszyć ci, wycierać ci nos, jak płaczesz, a nie ogarnij się, weź się w garść i życie jest piękne, o czym też często mówię. Pamiętajmy też, że nawet to nasze najlepsze chęci związane z komunikacją mogą nie wystarczyć. Dlatego mamy też szereg innych stowarzyszeń, jak Monar, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Twarzy Depresji. To dużo jest polecajek, które dzisiaj tutaj wysyłam państwu, bo to nieprawda, że nie ma tej pomocy. Jest ta pomoc.
Jeśli państwo nie zdążyli zanotować wszystkich proponowanych przez naszego gościa miejsc, stron, nazw fundacji, to proszę wejść na stronie Radio Lublin w zakładkę podcasty. Tam państwo nas znajdą w przystanku Noc. Można odsłuchać tę naszą rozmowę. Będzie raz jeszcze to informacja dla zainteresowanych. Bardzo proszę.
Jeden z rozdziałów tutaj, o którym bym chciała powiedzieć, to jak pomóc nastolatkom i sobie odnaleźć się w okresie dorastania. Pamiętajmy też, że dla rodziców to też jest taka zmiana tego, co się wydarzyło, ponieważ znowu wracamy do trzylatka i mniej więcej ten czas adolescencji będzie z tym związany. Ale dlaczego to dorastanie to wyzwanie? To tak przeczytam dosłownie fragment.
No właśnie.
Dorastanie daje nastolatkom możliwość eksplorowania, poznawania swojego otoczenia, różnych stylów życia, własnych planów na przyszłość. Takie zachowania są w tym okresie normalne i pożądane.
Szukają po prostu.
Szukają.
Patrzą, obserwują, oceniają po swojemu.
Tak, czasem przychodzą do mamy i pytają, lepiej zostać prawnikiem czy medykiem, tak? I nagle rodzic sobie myśli, oj, nie mam siły, bo właśnie w tym momencie, nie wiem, piekę ciasto, ale naprawdę takie rzeczy dziecko zapamięta. Ja to widzę właśnie w przestrzeni gabinetowej, kiedy my wracamy do takich doświadczeń.
Takich chwil przykrych.
Tak, tak, gdzie rodzic nie miał dla mnie czasu, gdzie rodzic stwierdził, że, no, że to nie jest w tym momencie istotne, tak? Zobaczysz po studiach. A co to znaczy, zobaczysz po studiach, kiedy dziecko ma 5 czy 10 lat? To są w ogóle jakieś takie niesamowite teksty, które też budzą lęku takich młodych osób. Tylko, że tak, jeżeli dostanie taka młoda osoba jakieś wsparcie, jakąś uwagę w domu, to ona nie będzie musiała tego szukać gdzieś na zewnątrz. Pamiętajmy, że też możemy mieć takie doświadczenia, no cóż, że to będzie uwaga od trenera piłki nożnej i będę super się tam rozwijać, a może być tak, że będę miał uwagę od jakiegoś starszego pana czy starszej pani, która mi zagwarantuje wiele rzeczy za to, że ja w ogóle jestem. I często my tego potrzebujemy, żeby ktoś zauważył, hej, ja tu jestem, chciałabym, żebym była ważna dla kogoś, chciałabym, żeby ktoś wziął też odpowiedzialność za moje życie. Niezależnie, czy mamy 10 lat, 15, czy mamy 40, ale mimo wszystko bycie w relacji z osobą, która może nam dać to wsparcie, jest bardzo cenne. A to nie jest łatwe. To nie jest łatwe w różnych sytuacjach. Możemy to widzieć podczas choroby, możemy to widzieć podczas tego, że jest nam źle, smutno, a ktoś nam może powiedzieć, no to tak jak na przykład w moim zawodzie byłoby bardzo często. jesteś psychologiem, no jak ty się możesz jakimiś rzeczami przejmować? Albo nie wiem, jesteś pedagogiem, jak ty wychowujesz swoje dziecko? Jesteś lekarzem, to ty nie wiedziałaś, że twoje dziecko jest uzależnione? I szereg takich innych rzeczy, oczywiście im zawód inny, tym inne teksty, ale bardzo podobne doświadczenie, czyli co sobie myślimy? No tak, jeżeli jestem tym psychologiem, czy jestem tym prawnikiem, no to rzeczywiście nie powinnam w żadne, nie wiem, złe towarzystwo wpaść, nie powinnam się dać oszukać nigdy. No piękne myślenie życzeniowe, ale to jest życie i my możemy popełniać błędy. A taka osoba, która nam będzie w jakiś sposób nas bombardować tekstem, jesteś psychologiem, nie możesz się tym przejmować, to uważam, że to jest osoba, która może nas po prostu nie rozumieć, a może nawet pójść dalej, może nie jest, jakkolwiek to zabrzmi, godna, żeby z nami się spotykać, komunikować, być, funkcjonować z nami. Bo jeżeli my też nie akceptujemy błędów, nie akceptujemy emocji, rozczarowań, trudów, życie się składa naprawdę z wielu, wielu spraw i tak jak często mówię dziewczynom, które do mnie przychodzą, że ta kobieta jest jak kwiatuszek. Ona musi być podlewana. Fajnie by było, gdyby się do tej roślinki mówiło, patrz kobiety jako symbol.
Na swój sposób podziwiana.
Podziwiana. To są też komunikaty bardzo ważne. Tak? Takie teksty typu, no nie muszę ci nic mówić, ponieważ przecież kobieta czy tam mężczyzna zna swoją wartość. No i jest pewnego rodzaju wzmocnieniem, ale to też czasem warto się jakby skupić na tym, że takie teksty mogą być bardzo chroniące. Jeżeli my coś usłyszymy, jeżeli my coś dostaniemy, jeżeli my będziemy zaopiekowani w jakiś sposób, to naprawdę dużo daje.
A jeśli usłyszymy, ty to zawsze coś zepsujesz, albo tobie się wiecznie nie udaje, to też są takie zdania, które stygmatyzują człowieka na całe życie. Właśnie sięgam teraz pamięcią do ostatniego spotkania tydzień temu, we środę, z grupami AA. I o tych różnych wypowiedziach i świadectwach, które no są niewątpliwie bezcenne dla nas słuchaczy, dorosłych słuchaczy. Jak ogromny wpływ, to jest to, o czym pani doktor w tej chwili mówi. Mają często te tylko chwile, albo tych kilka zdań, które wybrzmią, jak one rzutują na życie.
Dokładnie. Ja sobie myślę, że ta relacja ma znaczenie zawsze, niezależnie z kim. Rozmowa jest zawsze ważna. Jeżeli nie potrafimy komunikować czegoś wprost, albo chcemy, żeby zostało to zapamiętane, to na pewno skuteczną metodą jest taka metoda listu. Napisanie listu do kogoś, powiedzenia o czym się chce, jeżeli gdzieś tam nawet taka forma nie zostanie zatwierdzona, zrozumiana i nie będą z niej wyciągnięte konsekwencje czy tam jakieś preferencje, no to też fantastycznie by było zastanowić się nad sobą, czy ja jestem w stanie być w takiej relacji, czy jestem w stanie jakoś się z daną osobą skomunikować, skoro wypróbowałam
no tak,
już.
Chyba, że w momencie, kiedy to dotyczy młodego człowieka i na przykład najbliższego otoczenia, czyli nie wiem, rodzica, to tu rozumiem, że idziemy w stronę, że przychodzi moment, kiedy naprawdę trzeba pomyśleć o profesjonalnym wsparciu.
Pewnie, że tak. I nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego.
I pomocy.
Bo pomoc jest super. Naprawdę warto, warto im wcześniej, tym lepiej. Ja ostatnio rozmawiając z taką panią w kryzysie, zaczęłam tłumaczyć, kim jest psychoterapeuta i mówię do niej, że wie pani, my rozmawiamy dzisiaj zdalnie, ale to nie zmienia faktu, że wszystko to, co pani powie, zostaje między nami. Nie mam tutaj absolutnie innej możliwości, no chyba, że to jest zagrożenie zdrowia, życia. I tam chciałam jeszcze coś potłumaczyć właśnie w tej kategorii, że to jest anonimowe, ale wsparcie ode mnie może taka pani uzyskać. Ona mówi, ale ja wiem, nie musi mi pani tłumaczyć, co to jest psycholog, kto to jest psycholog, psychoterapeuta, bo ja to znam. Bo cokolwiek się nie działo z moimi dziećmi, to ja od razu ich wyrzucałam do tego psychologa. I to jest, myślę, że bardzo dobre, ponieważ my, jak mamy już jakieś problemy wychowawcze, coś się wydarzyło, być może jakieś nasze...
A sami nie jesteśmy w stanie, nie dajemy rady.
Tak, może jakieś nasze demony wyszły akurat w danej sytuacji, albo przypominamy sobie siebie z tych młodych lat i wiemy, że o nie, tutaj trzeba czegoś innego, bo na mnie to, co rodzice mówili, nie wolno, nie, 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 działało jeszcze bardziej wzmacniająco. Mm-hmm. Ja na to porównała tak, gdyby nie ta pomoc psychologiczna i pieniądze na nią wydane, to bym jeździła jakimś tam Mercedesem klasy X. Mm-hmm. I tak sobie myślę, że i tak i nie, bo jest szansa, nie zawsze jest ta pewność, ale jest szansa, że te, mówiąc brzydko, wydane pieniądze okażą się najlepszą inwestycją, jaką możemy zrobić w życiu. Też takim ważnym fragmentem jest to, że rodzice i inni dorośli wcale nie muszą tracić kontaktu i wpływu na swoje dorastające dzieci. Jest tylko jeden warunek. Musi istnieć między nimi więź emocjonalna.
No tak, ale to się buduje przez lata.
Buduje
się przez
lata. W procesie
wychowania.
Mhm. Niestety, buduje się przez lata. To nie jest tak, że my w tym momencie stwierdzimy, że chcemy być super rodzicami, a całe życie siedzieliśmy, też kolokwialnie mówiąc, we współuzależnieniu z osobą, która jest uzależniona od hazardu, seksu, alkoholu czy innych rzeczy. I nagle, kiedy dziecko nam mówi o jakichś trudnościach, stwierdzamy, że okej, dzisiaj to zmieniam, bo to nie jest tak. To już to, co się wydarzyło, jakie mleko się wylało, albo tych litrów co najmniej ze 100, to zostaje w psychice. Dlatego też... Ja ze swoim takim zespołem, gdzie pracuję w interwencji kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, rozmawiałam ostatnio właśnie o współuzależnieniu. I tak mówię, słuchajcie, coraz więcej takich przypadków, gdzieś tam właśnie alkohol, narkotyki, molestowanie dziecka i krycie na przykład przez żonę czy przez męża tego zdarzenia. Co robić, nie? Co robić? Rozmawialiśmy sobie o tym tak w całkowitej szczerości. No ja mówię, jest niebieska karta, jest policja, jest kurator, jest możliwość pójścia do szkoły. No i wymieniam wszelkie różne rzeczy. I pamiętajmy,
cały zespół interdyscyplinarny.
Jasne. Pamiętajmy, drodzy państwo, że naprawdę ten zespół działa i możemy dużo osiągnąć. Ale jednocześnie koordynatorzy pieczy zastępczej, którzy mają doświadczenie więcej niż ja mam lat, mówią, że no ale wiesz doskonale, że samo się nie zrobi. I to ta kobieta czy ten mężczyzna musi podjąć tą decyzję, że koniec.
No tak, to jest tak jak właśnie wszystkie historie związane z przemocą, czy cały program zapobiegania przemocy. To ta osoba, która jest najbardziej poszkodowana najczęściej i to dotyczy z reguły, jak pokazują wyniki i tu wypowiadają się eksperci w naszym studiu osób starszych.
Zatem co to jest, pani redaktor, metoda zielonego ołówka? Z czym ona się kojarzy?
Proszę wyjaśnić słuchaczom i mnie, słucham z zainteresowaniem.
No właśnie, bo to się może tak wydawać, tak? Zielone, czerwone.
Że to co, że nadzieja, tak? A już tutaj podejrzewam jakiś... lekki podstęp.
Jest podstęp. Oczywiście, że jest, ale chciałabym, żebyście państwo to też zapamiętali. Jak będziemy się skupiać na tym, że och, ty to jesteś zawsze niegrzeczna, ty to jak posprzątasz, to ja muszę 10 razy jeszcze poprawiać, no to bardzo dobrze, róbmy sobie sami. Na starość się nie zastanawiajmy nad tym, dlaczego dziecko do mnie nie przyjeżdża albo dlaczego mi nie pomaga, bo to jest totalnie naturalne, że tak będzie. A metoda zielonego ołówka to przede wszystkim... nic prostszego. Docenianie, koncentrowanie się na mocnych stronach dziecka, na tym przede wszystkim, co potrafi, co robi dobrze. To jest tak zwane wzmocnienie pozytywne. I zachowania, i różnych rytuałów. Dzięki temu też, jeżeli mamy tą pochwałę, jest szansa na to, że te różnego rodzaju rzeczy zostaną zapisane na trwale w naszym mózgu. I dzięki temu...
Czyli lękowa, tym wtedy będzie taka, nie inna reakcja na życie.
Oczywiście.
I ten zielony ołówek, to znaczy ta nadzieja na to, że naprawdę może być super, pozostaje, towarzyszy temu dziecku.
To docenianie jest przez nas mózg traktowane jak pozytywna informacja zwrotna. Co powoduje, że ja mam wzrost motywacji wewnętrznej, do tego, żeby kontynuować daną czynność, ale też po to, żeby ją powtórzyć w przyszłości. Podkreślenie, że dorastanie jest wymagające, ale jest też fascynujące, to też zabiera ten lęk z młodego człowieka, że o Boże, ja nie chcę dorosnąć, ja nie chcę być dorosła, ja nie chcę płacić rachunków, ja nie chcę, nie wiem, mieć tyle wszystkiego na głowie.
Czyli pokazać te piękne strony, tak? Zaglądać w te zakamarki, które dają nowe spojrzenie.
Pewnie, że tak. To jest też szalenie istotne, żebyśmy my jako dorośli całe życie nie narzekali na to, jak jesteśmy zmęczeni, ile musieliśmy zrobić. Zobacz, musiałam dla ciebie posprzątać, ugotować i jeszcze pójść z tobą.
Co to za życie?
Gdzieś. Co to za życie? I wtedy my też pięknie karmimy lękiem, pięknie karmimy takimi różnymi sytuacjami trudnymi w naszym funkcjonowaniu. Także naprawdę od tego komunikatu zaczyna się bardzo dużo.
No jasne, że taki komunikat nie może wywołać zupełnie innych doznań i, no i niestety ciąg dalszy także następuje. Wcale nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, wymarzyli przyszłość naszego dziecka.
Dokładnie. Tak? Dlatego ten zielony ołówek może się okazać czymś bardzo ważnym, żeby od tego zacząć. Możemy mówić o żetonach, które są na lodówce i możemy wzmacniać takiego młodego człowieka w tych rzeczach, żeby później mieć taką pełną świadomość tego, że wysyłamy go w życie, na wakacje, na obóz, na kolonie i wiemy, że ta osoba będzie w stanie sobie przebrać skarpetki. Albo wiedzieć, że jak jest zimno, no to nie idzie się w klapkach, ale to my też przez naszą nadodpowiedzialność tego dziecka nie nauczymy. A w perspektywie dorosłego i dziecka dobrze jest zadbać o sen i odpoczynek. Dobrze jest być uważnym i obecnym, ale też szanować swoje granice.
O, tak. Granice to jest jeszcze jeden bardzo, bardzo obszerny temat.
Ja myślę, że dzisiaj i tak się nie wyrobimy.
Ale
to
choćby
dobrze.
W skrócie. Co nieco poprosimy, tak jak to.
Bym chciała jeszcze powiedzieć o takiej garści wskazówek dotyczących komunikacji z nastolatkiem. To jest trudna komunikacja, chociaż mi chyba najłatwiej i najlepiej gdzieś komunikuje się z nastolatkami.
Ale trzeba się tego uczyć i można się nauczyć,
bardzo,
prawda?
Można się nauczyć i to jest takie niesamowite, przynajmniej dla mnie. Wiem, że niektórzy terapeuci uważają, że jest to denerwujące, bo nie za bardzo nadążają za komunikacją. A ja po prostu pytam, słuchaj, powiedziałaś takie czy takie słowo, albo mówisz o takim rzeczy, czy mogłabyś mi to wytłumaczyć?
Co to znaczy? To tak. Ok, na przykład, czy tam ją, nie wiem, co tam jeszcze.
No to już powiedzieliby, że zatrzymałam się w 2010.
Tak jest, bo to jest sprzed lat.
Ale dokładnie tak, nie ma się co na to obrażać, tylko po prostu podążać.
Przyjąć do wiadomości i posłuchać.
I posłuchać, w końcu się czegoś nauczyć. Z obserwowania, z bycia, nie tylko z tego, że mi się wydaje, że ja wiem, bo jestem starsza. Ale jeżeli chodzi o te komunikaty, jeżeli chodzi o te wskazówki, to przede wszystkim warto słuchać, ale przede wszystkim być ciekawym odpowiedzi dziecka. O, takie rzeczy, to już to wiedziałam dawno temu. To uwierzmy, że już później nie usłyszymy nic, co się działo na podwórku.
Wystarczy, to już się zapamięta, zapisze w pamięci, tak?
Ważna jest też otwartość na wszystkie odpowiedzi, typu tak, nie, nie wiem, może, a co cię to obchodzi? No bo to też jest jakiś komunikat. Być może za dużo pytamy, być może nie dajemy też tej przestrzeni na to, żeby dziecko przyszło. Hej, wiesz co, wiem, że dzisiaj jesteś zmęczona albo widzę, że teraz grasz, ale ja jestem w kuchni i jakbyś miała, czy miał chwilę, to ja chętnie cię posłucham, jestem tam, przyjdź. Jak będziesz miała chwilę. I wtedy też to dziecko ma taką perspektywę, okej, okay, mama mi nie stoi nad komputerem.
Poza tym to ja znajduję tę chwilę i decyduję, kiedy przyjdę do tej mamy. Tak,
tak.
W którym momencie.
Nie muszę wszystkiego chować, co mam na pulpicie. nie muszę chować konwersacji, bo to też uwaga, jeżeli raz okłamiemy dziecko, sprawdzimy różnego rodzaju komunikatory, to też to nasze zaufanie i ta stabilność emocjonalna dziecka, ona legnie w gruzach. Także tutaj cudownie by było też popatrzeć na to, czy ja bym chciała, żeby ktoś mi czytał SMS-y, czy jakieś inne sprawy, bo to też może mieć znaczenie dla mnie jako dla osoby dorosłej. Mówimy tutaj o takich różnych więziach, na przykład społecznych, ale też takich bezpiecznych uwarunkowaniach, czy lękowo-ambiwalentnych stylach przywiązania. Jeżeli ja jestem lękowa, jeszcze ambiwalentna w tym wszystkim, to ja rzeczywiście mogę nigdy nie zaufać partnerowi, mogę nigdy nie zaufać osobom, które są gdzieś tam decyzyjne w naszym życiu. Pamiętajmy też, że my trochę z panią redaktor jesteśmy dzisiaj oderwane od rzeczywistości. Ze względu na to, i trzeba to przyznać, pani redaktor właśnie kiwa głową, ale to jest taki kij do mrowiska, ponieważ my mówimy o rodzicach, opiekunach, prawnych, a ja mam doświadczenie dzieciaków, które mieszkają od wielu lat w domu dziecka. I przez całe życie słyszeli od opiekunów prawnych, jak będziesz niegrzeczny, to cię tam oddamy. I w końcu to robią.
No też, jak pani doktor wie, wielokrotnie i bardzo, bardzo często przez te lata organizowania akcji, poprzez pracę, właściwie dzięki różnym sytuacjom życiowym, spotykałam się z bardzo różnymi historiami i opowieściami. I dziś są to osoby dorosłe. Myślę także o akcji Pomóż Dzieciom, gdzie poznajemy bardzo wiele rodzin.
Dokładnie.
I to nie jest ta bieda finansowa, tylko często pod przykrywką jakiegoś niedostatku w czasie rozmowy, bo tak jak wspominał ostatnio doktor Kochański, że to nie zawsze musi być psycholog czy psychiatra. Czasem wystarczy, że znajdzie się ktoś, z kim się po prostu porozmawia i tylko tyle potrzeba na dzień dobry, na początek, żeby ruszyć, żeby się nie dać, żeby się gdzieś tam nie pogrążyć. I to wszystko, o czym teraz pani doktor mówi, te ważne wskazówki dotyczące komunikacji, umiejętności rozmowy z młodym człowiekiem, to wszystko jakby także wraca w pamięci i to nie są chyba historie oderwane od rzeczywistości.
Pewnie,
niestety,
że tak.
Nie.
Pewnie, że tak. To taki kij w mrowisko, tylko tak nam się może wydawać. Niestety takie spłaszczanie rzeczywistości, jak jesteśmy w rodzinie, coś tam się dzieje, nie dogaduje się z partnerem, z partnerką, to czasem jest tak, że ja widzę niestety tylko to, że ta komunikacja, czy to nasze jakieś współżycie leży w gruzach. I często ja nie mam tej przestrzeni, żeby zająć się wtedy dziećmi, osobami, które najwięcej widzą. Tylko ja jestem zaślepiona tym swoim nieszczęściem. I jeżeli rzeczywiście się to będzie utrzymywało, to, no, to może dojść naprawdę do tragicznych rzeczy. I wtedy ucięcie takich sytuacji, im szybciej, tym lepiej, jest dla tego całego środowiska rodzinnego najbardziej adekwatne. Ale żaden specjalista, żaden, nawet jeżeli ma najwyższe kwalifikacje na świecie, nie jest w stanie tego zrobić. Ja ciągle powtarzam pacjentom, że to jest ich życie, że ja to jestem tylko 1% tego, co mogę dla nich zrobić przez interwencję kryzysową, przez terapię czy przez inne konsultacje, a reszta, 99% czasu, to jest ich wybór. Ja nie jestem z nimi przy rozmowie kwalifikacyjnej, nie jestem, kiedy rezygnują z pracy, nie jestem wtedy, kiedy zwalniają ludzi. Nie jestem z nimi i nigdy nie będę w każdej sytuacji danego człowieka. Zatem dobrze by było też wziąć za to odpowiedzialność. Mam często takich pacjentów, którzy mówią, to tak cytuję z pamięci.
Ale żeby wziąć odpowiedzialność, trzeba poznać siebie. Ludzie często siebie nie znają.
Tak. Czasem mam takie...
A cóż można powiedzieć o młodym człowieku, który wchodzi w okres właśnie dojrzewania, poznawania świata, poznawania siebie. Na razie jeszcze nie mówimy o tych wszystkich trudnych historiach związanych na przykład z popadaniem w uzależnienie, o czym często mówimy w tych programach. Poruszany jest ten temat. Ale to wszystko się łączy, tak jak pani doktor powiedziała, kiedy jest się na zakręcie. Niezależnie od tego, ile się ma lat.
a możemy być na malusieńkim zakręcie i on już pozwoli nam się pięknie wykoleić, jak to kiedyś mówiono w psychiatrii, tak zwanym być wykolejeńcem życiowym. To znaczy osoba, która dla przykładu miała próbę samobójczą, coś się złego wydarzyło, straciła swój status społeczny. Ale też często mam takie teksty od pacjentów, szczególnie takich złych, a często psychoterapeuta bierze złych, w sensie, że chodzi mi o emocje. Czasem psychoterapeuta jest tą jedyną osobą, która weźmie te emocje od pacjenta i słyszę, myślałam, że pani czyni cuda, a to jednak nie jest tak łatwo. Mhm. I ja się wtedy też nie obrażam. Ja tylko czekam na gotowość tego pacjenta, czy on zechce pracować nad sobą, napisać, zastanowić się, przyjść. Ale też tak samo jak w sytuacji nastolatków, jeżeli nie chce odpowiadać na pytania, dobrze jest to uszanować i pokazać, że jeżeli osoba chce, to może przyjść i się podzielić. Więc ja tutaj każdego traktuję w takim ujęciu, chociaż to jest, przyznam szczerze, bardzo trudne, bo kiedy widzę jeszcze cierpienie i inne różne rzeczy, i które nie są takimi przewinieniami karnymi, które mogę w tym momencie zgłosić, tylko to są różnego rodzaju niewydolności wychowawcze, to wtedy sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje. Widziałam też taki filmik, tak, kilka szklanek, kawa wlana do jednej z tych szklanek i następnie dodajemy wody, co było u mojej prababci, babci, matki, ja i córka moja. I wtedy jak my naprawdę wypłukamy to, dojdzie to do nas, owszem, ta kawa, czyli ta ciecz, która daje zupełnie inną barwę tej wodzie, ale my możemy to wypłukać. I wtedy na samym końcu do tej szklanki mojej córki wlewamy czystą wodę, która jest pozbawiona tych różnych brudów, które my zbieramy w perspektywie
tych naleciałości od pokoleń, prawda?
Całego życia, pewnie. Mm-hmm. I jest to możliwe, tylko że nikt nie powiedział, że to będzie proste, zabawne i usłane różami.
I że będzie szybko.
A szybko to najlepiej jakby
oddzielny
było.
Temat. Do naszej rozmowy powrócimy po godzinie 23:00 w drugiej części dzisiejszej audycji pod tytułem Przystanek Noc.